Tu jest właśnie posłanie naszej księżnej Anny Jabłonowskiej. Nieopodal, gdzie fontanna, stoi miła, piękna Anna. Ona jest zwrócona w stronę Urzędu Miasta, aby po wiekach kontrolować z tego lepszego świata pracę burmistrza i urzędników. Jest to rynek jeden z największych na ziemiach Polski w owym czasie. Przepraszam, że macham ręką, mówię dzień dobry, ale w takich miasteczkach jak Siemiatycze wszyscy wszystkich na ogół znają i to jest wielką zaletą. Centrum miasta dzisiaj nosi imię Jana Pawła II.
A to historia Siemiatycze. Reportaż Alicji Pietruszuk.
7 wytyczonych dróg wychodzi z tego miejsca na szlaku nadburzańskim między starymi miejscowościami Drliczynem a Mielnikiem. Siemiatycze powstały w dorzeczu trzech rzek. Kamionka główna oraz Muchawiec dopływ i Mahomet. Napływała ludność nawet z zachodniej Europy, sprowadzana celowo, ale była tu ludność ta polska, ze wschodu, z Wielkiego Księstwa Litewskiego, zróżnicowana religijnie. Gdy prawa miejskie nada Stanisławowi Tęczyńskiemu, król Zygmunt Stary w 1542 roku w oparciu o prawa magdeburskie, będzie wyznaczony duży rynek, na środku będzie ratusz, natomiast na świątynię będzie wyznaczona działka zawsze narożna. I tam istniejącą świątynię zacznie budować Lew Sapieha. To będzie już połowa XVII wieku, czyli styl barokowy i taki później barokowy. Budowa tego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny trwała 13 lat. I projektował ten kościół architekt, który projektować będzie w przyszłości też dla Anny Jabłonowskiej pałac, czyli Szymon Bogumił Zug. Oprócz kościoła Lew Sapieha również pobudował cerkiew unicką w tamtym czasie. A w tej chwili jest cerkiew prawosławna. Może teraz przejdziemy się w stronę kościoła.
Dzień dobry.
Tu powstanie ratusz, zwany kramarnicą też, czworokątny. W środku będzie miał dziedziniec, a do tego dziedzińca z czterech stron będą wiodły bramy. A nad każdą bramą stać będzie alegoryczna figura, symbole dobra, zła, krzywdy i archanioł. Niestety zachowa się tylko jedna figura alegoryczna. Zostanie umieszczona nad bramą kościelną. Figura archanioła. Jako jedyna pozostałość z tamtych czasów. Stoimy przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Nad bramą wyjściową widać tę alegoryczną rzeźbę archanioła. Piękny parkan, rzadko spotykany, bo falisty. A obok zgromadzenie ojców misjonarzy, gdzie był również szpital. Całość tworzyła kompleks, na który był widok z rynku, bo tej pierzei jeszcze wtedy nie było. Po to, żeby cały park można było podziwiać.
Druga połowa XVIII wieku. Przemiany, jakie się tutaj dokonały, doprowadziły do rozwoju Siemiatycz, które były miastem większym od Białegostoku ówczesnego, pomiędzy księżną Branicką a Jabłonowską. Ciągle istniała rywalizacja. Jabłonowska pobudowała w Siemiatyczach piękny pałac. W tymże pałacu znajdowała się biblioteka, jak na owe czasy, biblioteka bardzo duża, na poziomie biblioteki krasińskich, osolińskich. Następnie założyła gabinet historii naturalnej, zwany ówcześnie gabinetem osobliwości. Tam się znajdowały zbiory muzealne, ubiory różnych ludów, wykopaliska nadburzańskie, między innymi ząb mamuta, zbiory biologiczne, właściwie prowadzone przez Krzysztofa Kluka Ciechanowieckiego, który obficie korzystał z Biblioteki Księżnej i dzięki tej bibliotece miał możliwość pisania w Ciechanowcu podręczników dla Komisji Edukacji Narodowej. No to był słynny. No, o tym gabinecie to dość szeroko w Europie nawet była mowa. Tutaj przyjeżdżały nawet koronowane głowy. Car Piotr, potem dwukrotnie bywał tutaj ostatni nasz król Stanisław August Poniatowski, następca tronu Habsburgów, tak samo tutaj bywał. Księżna jeździła po całej Europie w czasie swojej młodości. Była i w Anglii, i w Holandii, we Francji, i we Włoszech, stąd też rozmaite nowinki ówczesne tutaj zaprowadzała i nawet przebudowa Siemiatycz była dokonywana na wzór jednego z miast francuskich. Przebudowała, budowała pałac, pobudowała ratusz. Między innymi założyła szkołę położnych, tak zwaną szkołę babienia. To była pierwsza w Polsce szkoła położnych. Miała swoją drukarnię. Dworski teatr działał tutaj. To był mecenat. Mecenat olbrzymi. Mecenat, który był rewolucyjny na owe czasy. No, prócz kulturalnej działalności oznaczała się ona dość bogatą i bardzo zresztą bogatą działalnością gospodarczą. Zakładała młyny, browary, tartaki. Nawet hamernia w Siemiatyczach była pierwsza. To jest huta, odlewnia żelaza. W końcu XVIII wieku Siemiatycze właśnie były takim centrum kulturalnym i gospodarczym Podlasia. Co pozostało w Siemiatyczach po Jabłonowskiej? No, trafiła na okres kończenia się państwowości polskiej i zbankrutowała.
Kiedy majątek splajtował, to od razu powstała antylegenda. No proszę, gospodarzyła, prawda, i koniec. Nie patrzono na to, że to mąż Utracjusz te pieniądze tam gdzieś przehulał za granicą, ale majątek upadł. Dalej, no pałac, spalili Moskale, no to nie ma co podziwić. Zbiory wywiezione do Moskwy, spadkobiercy sprzedali. To oczywiście haniebne, ale taka jest prawda. Z tym, że w tej prawdzie jest jeszcze jedno bolesne.
Najjaśniejszy miłościwy Panie, zdarza Bóg, że pod łaskawym Waszej królewskiej mości panowaniem, gdy wszyscy spokojnie umierać i żyć w domach będziemy. Niech i mnie się godzi w domowych cieniach kontrybuować do ozdób Rzeczypospolitej, ofiarując jej mój gabinet historii naturalnej. A jako Wasza królewska mość, głową najpierwszą jej jesteś, tak racz łaskawie to przyjąć. I mnie zachować w protekcji swej, której mię na całe oddając życie, z powinną czcią jestem. Waszej królewskiej mości, Pana mego miłościwego, wierną i najniższą sługą, Anna Jabłonowska, wojewodzina bracławska. W Siemiatyczach 1788 roku.
Ona te zbiory chciała przekazać Polsce i zgłosiła je na Sejm, prosząc, żeby przejęto te zbiory i opiekę nad nimi. Powiedzieli, nam trzeba armat, nam trzeba broni, a nie zbiorów. I odrzucono taką w ogóle nie do oszacowania, jeśli chodzi o wartość, kolekcję. Być może też by zginęła Moskale, by ją zabrali, tak chociaż zapłacili coś spadkobiercom, a tak to zabraliby za darmo. Ale jednak, gdyby się przechowała, no byłoby to coś wspaniałego. Więc ona była rozgoryczona, bo uważała, że to jest dzieło jej życia, jakieś największe.
Biblioteka i gabinet osobliwości został w 802 roku wywieziony do Rosji. Jak pisze w jednym z listów urzędnik carski, to inwentaryzacja trwała 6 tygodni i to wszystko potem zostało od wierzycieli zakupione przez cara Aleksandra i wywiezione, na, jak pisze, na 16 czterokonnych telegach. Prawdopodobnie zbiory te trafiły nie do Petersburga, tylko do Moskwy, na uniwersytet, i w czasie napoleońskiej wojny w 1812 roku w pożarze Moskwy zostały zniszczone. No, upadek miasta to właściwie nastąpił w 1863 roku. To była dwudniowa bitwa powstańcza z 7 na 8 lutego. To była jedna z największych bitew.
Jeżeli podejdziemy troszeczkę ulicą w tej chwili 3 maja, troszeczkę na południe, to zobaczymy cerkiew prawosławną pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, która teraz wygląda tak, jako murowana świątynia, natomiast przed powstaniem styczniowym była drewniana. Ale ponieważ bitwa o Siemiatycze, podkreślam, bitwa o Siemiatycze, nie pod Siemiatyczami, była bitwą dwudniową, toczyła się w mieście, więc zniszczenia w architekturze, jak i wśród ludzi, były bardzo duże. Zniszczony był pałac Anny Jabłonowskiej, rynek, wiele domów, bo ostrzał artyleryjski był prowadzony z tamtej strony przez Rosjan. I tam jest cmentarz, najstarszy cmentarz miejski, gdzie mur cmentarny był linią oporu powstańców styczniowych, którzy zajęli miasto Siemiatycze z zaskoczenia, wypierając wojska Maniukina stąd. Ale Maniukin, który wycofał się do Czartajewa, następnego dnia przypuścił atak po to, żeby zdobyć, no bo podpadłby carowi. Więc następnego dnia odbył się też bój, ale odgłosy bitwy z poprzedniego dnia ściągnęły do Siemiatycz kilka powstańczych oddziałów, co oznacza, że ta bitwa wyróżniała się na tle innych, mniejszych i większych bitewek powstania styczniowego, bo była dwudniowa i w tej bitwie połączyło się, co było rzadkim przypadkiem, kilka oddziałów powstańczych. Do Siemiatycz przybył i wkroczył, wyparł wojska, oddział Cichorskiego Zameczka. Ale później, tego samego dnia jeszcze wieczorem, następnego dnia w rano, nadciągnęły tu inne oddziały i między innymi przybył tu wyznaczony na komendanta powstania na Podlasiu przez rząd narodowy pułkownik Walenty Lewandowski. Inna sprawa, że dyscyplina dowódców oddziałów powstańczych nie była ściśle wojskową. Każdy sobie trochę rzepkę skrobał. Ale podkreślamy to z wielką dumą, że w czasie tej bitwy kapłani siemiatyccy zdali egzamin z człowieczeństwa. Bo to niesamowity przypadek. Oto, gdy Cichorski wkroczył do miasta, to tu trzeba było odczytać taką odezwę rządu powstańczego, że buntujemy się przeciwko Rosjanom, walczymy o niepodległość. I oczywiście w kościele Wniebowzięcia odczytano ten manifest, bo wśród mieszkańców Siemiatycz nastrój był patriotyczny, podniosły. Natomiast proboszcz prawosławny odmówił, no bo był związany z cerkwią. Wobec tego powstańcy chcieli rozstrzelać proboszcza. I wtedy w obronie tego proboszcza stanął proboszcz katolicki, ksiądz Roch Boguszewski. Zainterweniował skutecznie i uratował mu życie. Następnego dnia, gdy wojska rosyjskie zajęły Siemiatycze, a generał Maniukin pozwolił im pagulać, to Rosjanie przyszli aresztować księdza Rocha za to, że odczytał manifest rządu powstańczego. I groziło mu rozstrzelanie bądź powieszenie. I wtedy w jego obronie stanął proboszcz prawosławny Julian Lacewicz i uratował mu życie. Te dwie wspólnoty tutaj od wieków, bo to była i dotychczas, czasami mówi się część lacka i ruska, lacka, ruska, bo to stkała się słowiańszczyzna wschodnia i zachodnia. W wyniku bitwy Siemiatycze spłonęły. Zginęło 100 powstańców, 200 trafiło do niewoli, kilkudziesięciu Rosjan poległo. Oczywiście na starym cmentarzu dzisiaj są mogiły jednych i drugich obok siebie często, bo grzebano ich tam. Walczyli po dwóch stronach, ale tak jak pisał poeta, i ci, co się bronili, ci, co się wdarli, tam na wieczne czasy pokój ze sobą zawarli.
To jest to doktora Fajna. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne, bo wie pani, tak?
To jest właśnie pochowany ksiądz Rok Bogusewski. Natomiast dzięki staraniom mieszkańców postawiono kapliczkę poświęconą powstańcom styczniowym, którzy w bitwie o Siemiatycze z 6 i 7 lutego 1863 roku polegli za ojczyznę. Pogoń litewska i orzeł jako symbol Rzeczypospolitej są umieszczone tutaj na tej kapliczce. Mamy takich kilka właśnie miejsc związanych.
Chciałem, to znaczy nie osobiście, odrestaurować ten mur, przecież powstańcy proszę panią, ja tu jestem wychowany, mam 70 lat i tu się bawiłem, to ten mur był taki. A teraz każdy rozbiera.
To jest ten mur, przy którym Siemiatycz broniły wojska powstańcze przed wojskami Zachara Maniukina. Jeśli to tak jak pan mówił, to są resztki właściwie tego muru. Czas robi swoje. Bazę tego muru stanowią kamienie różnej wielkości.
Po upadku powstania styczniowego, wiadomo, Siemiatycze znalazły się w części rozbioru rosyjskiego. Jako symbol swego panowania Rosjanie postawili pomnik Aleksandra Newskiego. Gdy po I wojnie światowej powstanie niepodległa Polska i wtedy Polacy zlikwidują ten triumfalny pomnik panowania Rosjan, a w to miejsce w takim odruchu patriotyzmu postawią pomnik narodowemu bohaterowi Tadeuszowi Kościuszce. Na rynku Siemiatycze w 1921 roku będą liczyły 6 tysięcy mieszkańców, z czego 24% to są katolicy, 10% prawosławni i 65% Żydzi. Gdy w 1939 roku wejdą do Siemiatycz na początku Rosjanie, a później Niemcy, to Niemcy, gdy już pozostaną, zorganizują w 1942 roku getto żydowskie i między innymi zmuszą Żydów do likwidacji pomnika Tadeusza Kościuszki. Ten pomnik zostanie rozbity, a później w takiej cywilnej procesji organizowanej przez hitlerowców zostanie przeniesiony szczątki tego pomnika i wrzucone w bagna nad Kamionką. Tam zostanie utopiony. Oczywiście w tym getcie zostanie zgromadzona ludność nie tylko z Siemiatycz, ale i okolicy. Szczęśliwą okolicznością będzie to, że dowódca jednego z partyzanckich oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego, pseudonim Bruzicz, ten dowódca, dowie się o zaplanowanej przez Niemców wywózce z getta Żydów do Treblinki. Tę informację przekaże do getta. Nie wszyscy uwierzą w to, ale część uwierzy i ucieknie z getta. Dzięki temu część się uratuje. Dlatego też w okolicach Siemiatycz są ludzie, którzy mają swoje drzewko w Jadwaszem. Natomiast pozostałych 3900 Żydów zostanie wywiezionych do Treblinki.
Pierwotnie cmentarz żydowski znajdował się na ulicy Pałacowej. Do jego likwidacji przyczyniła się księżna Anna Sapiechów-Jabłonowska, ale jednocześnie budując synagogę jako zadośćuczynienie dla społeczności żydowskiej w wieku XVIII, przeznaczyła teren we wschodniej części miasta. I to jest właśnie ten teren przeznaczony przez księżną Annę na cmentarz żydowski. Macew tutaj nie ma, jest takie lapidarium, gdzie kilka macew rzeczywiście się zachowało, te, które zostały przeniesione, ale jest grób zbiorowy 70 osób zamordowanych podczas II wojny światowej. Najważniejszym tym obiektem zabytkowym, który się znajduje na tym cmentarzu, to jest ta brama. To jest czerwona cegła, charakterystycznym elementem są gwiazdy Dawida na tej cegle, no i na elementach metalowych bramy wyjściowej.
Dzień dobry, proszę bardzo.
Jesteśmy w synagodze.
Księżna wsparła budowę tej synagogi, oraz obok tam powstaje cheder, czyli taka szkoła dla uczniów żydowskich. I te dwa obiekty są do dzisiaj jednymi z najważniejszych zabytków w Siemiatycz. Tu jest dom kultury w synagodze, a tam jest w tej chwili zasadnicza szkoła zawodowa. Gdy hitlerowcy zniszczą pomnik Tadeusza Kościuszki, to jeden z mieszkańców Siemiatycz uratuje tablicę z tego pomniku i ją przechowa. W czasach PRL-u zrodzi się pomysł, żeby pomnik Tadeusza Kościuszki odbudować. Ale władze PRL-owskie nie pozwolą tutaj, bo to był Plac Wyzwolenia. Będzie stał inny pomnik, pomnik Braterstwa Broni.
Bo początkowo do 70 roku niewiele się tutaj robiło. Takim punktem zwrotnym stał się rok 74, a szczególnie u nas 75, kiedy to Telewizja Polska zorganizowała współzawodnictwo w postaci tej słynnej akcji Bank Miast pomiędzy Człuchowem a Siemiatyczami.
Siemiatycze. Miasto ludzi gościnnych i życzliwych każdemu. Żyje ich tu i pracuje niecałe 7,5 tysiąca. Jedna z najmniejszych społeczności wśród biorących udział w Banku Miast. Miasto do niedawna typowo prowincjonalne, gdzie pomyje wylewało się na ulicę, gdzie przysłowiowe kocie łby i ani metra asfaltu. Tak było, proszę Państwa, tak było jeszcze 4 lata temu. A dziś oto jedno z najnowocześniejszych rozwiązań na centrum miasta. Ogromne wielopasmowe rondo, pieczołowicie odrestaurowana, typowa dla XIX-wiecznych Siemiatycz zabudowa i pięknie wkomponowany w centrum miasta park. Te ogromne przemiany dotyczą całego miasta, nowe sklepy, placówki usługowe, socjalne, rekreacyjne, powstająca od podstaw infrastruktura miejska. W Siemiatyczach rosną również nowe domy. Siemiatyckie stare łączy się z siemiatyckim nowym. Siemiatyckie przyspieszenie trwa i nic nie zapowiada, żeby miało się kiedykolwiek skończyć.
Panie naczelniku, ja mam takie pytanie. Mianowicie, kiedy się przychodzi na naczelnika do takiego miasta jak Siemiatycze, w momencie po takim sukcesie, jakim był Bank Miast dla tego miasta, czy nie można wpaść w kompleksy?
No, na pewno są różnego rodzaju kłopotliwe sytuacje. Niemniej dbałość społeczeństwa Siemiatycz o wygląd miasta no, nie pozwoli na jakieś zakompleksienie się. Po prostu no, trzeba się brać za robotę. Zresztą Bank Miast u nas nadal trwa. U nas trwa nadal. My w tej chwili jesteśmy wszyscy już za Horteksieniem.
W wyniku różnych działań, ustaleń wyrażona zostanie zgoda, żeby postawić pomnik Tadeusza Kościuszki przy starostwie, czyli na terenie dawnego pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej. I to była brama wjazdowa na teren pałacu. Te dwa sfinksy niedawno odnowione zostały. No i tam w głębi mieścił się gmach główny, dwa skrzydła, no i wielki ogród dookoła. To teraz przejdziemy spod pomnik Tadeusza Kościuszki. Pomnik zniesiony zapałem wolności w 1918 roku. Barbarzyńsko zniszczony przez okupanta w 1942 roku. Odbudowany wysiłkiem mieszkańców w 1984 roku. Z tyłu, jeśli wejdziemy, tu jest wmurowana ta część przechowana z tamtego pomnika. Kościuszko w chwili wskrzeszenia Polski. Hołd Twej pamięci składamy. Starostwo zostało też odnowione na zewnątrz, no ale to takie możliwości mamy dzisiaj, bo dotacje unijne na więcej nam pozwalają niż kiedyś. U pana burmistrza była pani?
Nie.
No to wejdźmy do gospodarza na krótko, tym bardziej. Na tym tyle podstawa, taka rymowanka. Przed laty Siemiatyczanie mieli tak niewiele, więc szturmem najechali nieznaną Brukselę. Są tam nasi kumple, bliscy przyjaciele, dlatego tak bardzo cenimy Brukselę.
Te masowe wyjazdy pewnie zaczęły się po 89 roku, prawda, gdzie tutaj czy PKS na Żwoziu, kiedyś rozmawiałem z panem poprzednim burmistrzem radomskim, gdzie musiał na święta przywieźć 2000 ludzi z Brukseli, to ile autobusów musiał z innych PKS-ów załatwiać. Oczywiście teraz się wszystko zmieniło, są autostrady, ludzie jeżdżą własnymi samochodami, jeżdżą busami, latają samolotami, przez te 28 lat się wszystko zmieniło, natomiast zasada pozostała ta sama, tak, tam nasi mieszkańcy dalej mieszkają, żyją, pracują, przyjeżdżają raz tutaj, są raz tutaj, mają tam rodziny mieszane, dzieci chodzą do szkół, wracają stamtąd, tutaj zakładają działalności gospodarcze, to jest wszystko bardzo, bardzo rozbudowane.
To są dwie rodziny z nukami?
To wszystko jedna rodzina.
Nie z nukami, nie ma
wrażenia. Wszystko jedna rodzina.
Wszystko jedna rodzina.
Naprawdę, to wszystko cioteczne.
Jesteśmy tutaj już od 25 lat, z całą rodziną. No, żyje nam się tutaj, jak na emigracji, no, całkiem nieźle.
Wyjechałem, zostawiając dzieci w wieku szkolnym, gdzie wielki szacunek dla żony mojej, która się poświęciła, wychowała i rodzinę mam kompletną. Jestem z niej dumny. W tej chwili to jest też bardzo dobrze, bo mam internet. Jestem żoną w każdej chwili, na co dzień, każdy wieczory. To, że przez szkło się widzi mi tylko, nie? Ale życie jestem zadowolony.
Szacujemy, że około może to być nawet 3000 mieszkańców.
A ile jest w sumie?
15. To jest naprawdę trudno policzyć, bo ludzie wyjeżdżają, wracają, na krótki okres wyjeżdżają. Natomiast my jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, które ma własnego urzędnika w Brukseli. Panie z Urzędu Miasta latają do Brukseli raz w miesiącu, obsługują naszych mieszkańców.
Jest problem w miejscu urodzenia. Tu maila mieliśmy w polskim dokumencie.
Tak, a ja mam tutaj... Ma...
Dzięki urzędniczkom dowiedziałem się, że większość spraw, które do tej pory załatwiałem przez swoją babcię, mogę załatwić dużo szybciej z drogą cyfrową przez portal EPUA.
Przyszliśmy po polski akt urodzenia. Nasz syn ma na imię Michał, ma 3 miesiące i urodził się w Alst, niedaleko Brukseli.
Dokumenty nam są potrzebne, żeby bezpiecznie podróżować między krajami. Nasi rodzice jeszcze nie mieli okazji zobaczyć naszego syna, także dziadkowie
czekają
na pierwsze odwiedziny.
Tutaj, daleko na wschodzie, 20 km od granicy z Białorusią, mamy ludzi światłych. Babcie 80-letnie jeździły metrem i widziały różne rzeczy w Brukseli i one się tym mogą pochwalić, albo co pół roku latają do wnuka samolotem. To pokazuje nam, że nie jesteśmy takim zaściankiem gdzieś tam na końcu świata, tylko tak naprawdę chyba jesteśmy początkiem Europy.
Bruksela pani nie kusiła? Jest pani młodą osobą energiczną?
Nie, nie kusiło mnie. Ja wychodzę z założenia, że w tej chwili robię to, co lubię. Moja praca jest moją pasją. Lubię pracę z ludźmi. Mam wiedzę i chcę tę wiedzę wykorzystać tutaj dla dobra miasta i dla dobra mieszkańców, bo nie ukrywajmy, rozwój turystyki przekłada się na jakość życia mieszkańców potem.
Często się zastanawiam, czy mogłabym żyć w którymś z tych miejsc tylko i wyłącznie. Polska, Podlasie, czyli Śmiatycze również, moja wieś Anusin. To jest taki zew, który mam wpisany jak w kod DNA, tak jak ptaki powracają do swoich miejsc, tak ja będę wracała do tych miejsc. Dają mi poczucie bezpieczeństwa. Bez Brukseli czułabym się chyba tak, jakby mi amputowano rękę albo nogę. Błogosławię te swoje losy, że potoczyły się one tak, a nie inaczej, że mogę się spełniać tu i tam i że mogłam jakby pokochać te dwa miejsca.
Siemiatycze, miasto Bycze, 4 domy, 2 ulice. Trochę więcej niż 4, trochę więcej niż 2. Ale miasto Bycze.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk, a to historia Siemiatycze. O swoim mieście opowiadali nauczyciel historii Zdzisław Werpachowski, przewodniczka Melania Grygoruk i burmistrz Piotr Siniakowicz. W audycji wykorzystano nagrania archiwalne Polskiego Radia Białystok, fragmenty reportaży Renaty Redy Migrujące Ptaki, Andrzeja Bartosza Siemiatycze z cyklu Szlakiem Historycznych Grodów i audycji dokumentalnej Marcina Tomkiela Anna Księżna Jabłonowska, czyli Pasja.